Może jak mieszkaliśmy w Rosji, to takim przywitaniem w takim dniu było, wiecie jak? Christos Voskres. Umiecie odpowiedzieć? Waistynno Voskres. Po polsku, może po polsku spróbujemy. Jak? Chrystus zmartwychwstał. Albo prawdziwie, albo zaiste zmartwychwstał. Dobrze, jeszcze raz, dobrze? Chrystus zmartwychwstał. Okej. Więc wyznaliśmy, że Jezus zmartwychwstał. I teraz się tak zastanawiam, i też nad sobą się tak zastanawiam, szczerze mówiąc, czy naprawdę w to wierzę. Nie? To jest takie dziwne pytanie. Tutaj ogłaszamy, Jezus zmartwychwstał. Całe nabożeństwo jest poświęcone temu, że Jezus zmartwychwstał. Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał. A czy tak naprawdę wierzymy, że Jezus zmartwychwstał? Jeżeli tak, to jak nasze życie powinno w takim razie wyglądać? Co z tym naszym życiem się powinno dziać? Jak powinniśmy żyć? Szczerze mówiąc, gdy tak myślę o zmartwychwstaniu, to wcale nie jest tak łatwo wierzyć. Nie wiem jak wam, ale mi nie jest łatwo wierzyć. I szczerze mówiąc, nie było łatwo uwierzyć, jak myślałem o tym. Myślałem, że tak naprawdę kiedyś, że to jest mit, jakaś bajka. Wiecie, ja byłem takim, nie byłem naiwny. Wiedziałem, że ludzie jak umierają, to nie zmartwychwstają, nie? Jak umierają, po prostu nie zmartwychwstają. Śmierć była, jak myślę o śmierci, to była dla mnie końcem wszystkiego, końcem egzystencji. Wyobrażałem sobie coś takiego, że przychodzi ten czas i nie wiem, tak rozpływam się, nie? Jakoś znikam, to moje ja znika. I tak naprawdę bałem się bardzo tego. I tak naprawdę, jak patrzyłem na swoje życie, to było bez sensu, bez nadziei, bez istnienia, bez życia, bez Boga. Takie jest naprawdę życie bez zmartwychwstania. Więc dla mnie niezwykłym odkryciem było, kiedyś przeczytałem z pierwszego listu Pawła do Koryntian, z 15 rozdziału, te słowa, 3-8 wersety. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Czyli zobaczcie, Paweł tutaj to, co napisał, że po śmierci, po zmartwychwstaniu, po śmierci i zmartwychwstaniu widziało Jezusa ile? Ponad 500 osób. To jest niesamowita liczba. Nie, to nie może być halucynacja jakaś zbiorowa. 500 osób widziało Jezusa Chrystusa. A potem jeszcze zauważyliście, on pisze, z których większość żyje. Czyli w tym czasie, kiedy Paweł pisał ten list, większość tych braci z tych 500 do tej pory żyło. Czyli można było spotkać takiego człowieka i zapytać go, naprawdę Jezus zmartwychwstał? Tak, zmartwychwstał, widziałem to. Widziałem go po zmartwychwstaniu, nie? To jest niesamowite. Można było zweryfikować to, że Jezus zmartwychwstał. Jednak czy można tym ludziom wierzyć mimo wszystko? Czy to nie byli tacy naiwni? Wiecie, w starożytności ludzie to mogli być tacy naiwni trochę, nie? Ja nie byłem naiwny. Wiedziałem, że tak naprawdę ludzie po śmierci nie zmartwychwstają. Może warto więc przyjrzeć się tym ludziom, jacy byli. Z Ewangelii Łukasza, ale zanim pójdziemy do zmartwychwstania, zobaczmy trochę o złożeniu do grobu Pana Jezusa. Potem wyjaśnię dlaczego. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 50 werset. A oto mąż imieniem Józef, członek rady, mąż dobry i sprawiedliwy, z żydowskiego miasta Arymatia, który się nie zgadzał z postanowieniem rady i z ich postępkiem i oczekiwał Królestwa Bożego, przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. I zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat. A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei. Widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Tak naprawdę wiemy z historii, że według rzymskiego zwyczaju, po tym jak człowiek został ukrzyżowany, to zwykle odmawiano mu pochówku, tak naprawdę. Czyli chodzi o to, że ten człowiek, ciało tego człowieka wisiało na krzyżu, aż do tej pory, aż ptaki te drapieżne go nie zjadły, czy jakoś nie rozłożył się. I potem zbierano kości, czy te szczątki i zakopywano do wspólnego grobu. Chociaż w Galilei wydaje się, ze względu na obyczaje żydowskie i na to, że pamiętacie, że jeżeli ktoś wisi, jest przeklęty przez Boga, więc żeby nie kalać ziemi, to zwykle, jeżeli rodzina przychodziła, to pozwalano wziąć, zdjąć te zwłoki tego ukrzyżowanego i zakopać. W tym wypadku ciekawe jest, że tak naprawdę to nie przychodzi rodzina po Jezusa, ale przychodzi ten Józef z Arymatii i prosi Piłata o ciało Jezusa. Jak czytamy tutaj, wydaje się, że Józef był taką wpływową osobą. To znaczy był członkiem rady po pierwsze. Poza tym zauważcie, że miał własny grób. I to miał własny grób wykuty w skale. A kto mógł mieć w tym czasie taki grób? Musiał być bogatym człowiekiem, nie? Więc był bogaty, był wpływowy. I prawdopodobnie też mieszkał w Jerozolimie, bo miał niedaleko Jerozolimy grób, tak? Więc był bogaty, wpływowy, mieszkał w Jerozolimie, więc prawdopodobnie on mógł sobie pozwolić, było go stać, jakby był na tyle odważny i też miał przystęp do Piłata, że mógł pójść i poprosić o to ciało. A to pogrzeb, który zrobił Jezusowi, tak naprawdę był pogrzebem takim królewskim. Pamiętacie, w innej Ewangelii, chyba w Ewangelii Jana, tak, pisze, że tam do tego Józefa przyłączył się Nikodem, ten, który kiedyś przyszedł do Jezusa nocą, nie? Więc obaj umyli ciało Jezusa, namaścili olejem, do którego dodali mirrę, aloes, aby stłumić ten trupi odór. Według Ewangelii Jana czytamy, że Nikodem przyniósł 100 funtów tych pachnideł. Wiecie 100 funtów ile to jest? To jest 32 kilogramy. Więc coś takiego przynieśli, żeby balsamowali, żeby obmyć i przygotować ciało Pana Jezusa do pogrzebu. Więc naprawdę był to taki dobry pogrzeb, królewski prawie pogrzeb, według zwyczajów żydowskich. Potem owinęli w jakieś liniany całun czy prześcieradło i złożyli w grobie, gdzie nikt nie leżał. To był grób tego Józefa. To był świeży grób, nieskalany niczym. I Józef oddał ten swój grób Panu Jezusowi. Niezwykle hojny gest. Potem na koniec jeszcze zatoczyli kamień i zamknęli. Dzisiaj pastor czytał o tym, że jeszcze była tam straż i ten grób był zapieczętowany. I zastanawiam się, dlaczego, jak myślicie, Ewangelie opowiadają tak szczegółowo o złożeniu Jezusa do grobu. Dlaczego? No dlatego, żeby nie było wątpliwości, nie? Jezus naprawdę umarł. Naprawdę umarł, złożono go w grobie. Był martwy. I myślę, że to jest takie dobre przygotowanie do tego, co później się wydarzyło. I teraz pobiegnijmy z Piotrem do grobu. Pamiętacie, jak to było? Prawdopodobnie Jan, Piotr i inni apostołowie zebrali się razem, siedzieli tam sobie. I co robili? Jak myślicie? Chyba rozpaczali, nie? Myśleli, no wszystko przepadło. Wszystko, we wszystkim, w czym pokładaliśmy nadzieję. My tak zaufaliśmy temu mistrzowi. Tyle poświęciliśmy, zostawiliśmy wszystko. I wszystkie nasze nadzieje przepadły. I wtedy, jak oni tak siedzieli, rozmyślali o tym, przybiegły kobiety. Przybiegły kobiety z wieścią, że co? Że grób jest pusty i jeszcze widziały aniołów. I wtedy co oni pomyśleli? Lecz słowa te wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Wiecie, co to mówi? Że tak naprawdę ci rybacy, ci apostołowie, to byli surowi mężczyźni, normalnie myślący, że tak powiem, nie? I to znaczy, że nie byli naiwni. Oni wiedzieli, że ludzie nie zmartwychwstają. Oni wiedzieli o tym. I wyobrażam sobie teraz Piotra, jak mimo wszystko usłyszał tą wiadomość, więc to była dziwna wiadomość z tym znikającym ciałem, więc prawdopodobnie chciał sprawdzić, co się wydarzyło tak naprawdę. Więc od razu pobiegł tam. Ale był Jan z nim, nie? Pamiętacie? No i Jan był prawdopodobnie młodszy, więc wyprzedził go. Więc zanim Piotr tam dobiegł, to Jan już stał tam i ze zdziwienia, z taką rozwartą buzią i zastanawiał, co się stało. Wtedy Piotr dobiegł, zdyszany, wszedł do środka i co zobaczył? Wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Więc zobaczcie, tutaj nie jest powiedziane, że uwierzył. On po prostu zobaczył to i się zastanawiał, co się wydarzyło. Nie? On nie był naiwny. Nie był naiwny, żeby uwierzyć, że ludzie zmartwychwstali. On czegoś takiego nie doświadczył. On nie wierzył kobietom, nie wierzył temu, co zobaczył. Po prostu nie był naiwny. Tak sobie myślę też jeszcze o Piotrze, że być może gdzieś tam jakaś iskierka nadziei się tkliła. Pamiętacie, w jakich sytuacjach on rozstał się z Jezusem? To nie była najlepsza sytuacja dla niego. Pamiętacie? 3 razy zaparł się Jezusa. Więc być może on prawdopodobnie przeżywał to, nie? Prawdopodobnie myślał, och, gdyby się dało to zmienić jakoś. Gdybym mógł spotkać się z Jezusem, gdybym mógł wyjaśnić, gdybym mógł uzyskać przebaczenie, gdyby to wszystko, co ze swojego tchórzostwa zrobił, gdyby można to było zmienić. Więc być może jakaś iskierka nadziei się tkliła, ale tak naprawdę on był trzeźwo myślącym facetem, nie? Ludzie nie zmartwychwstają. Teraz idziemy dalej. Tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwane Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. 60 stadiów to mniej więcej 10-11 kilometrów, więc to jest taki dobry czas na takie dobre kazanie, nie? Dwie godziny można wyjaśnić wszystko. Więc o czym oni rozmawiają? Rozmawiali między sobą o tych wszystkich wydarzeniach, więc prawdopodobnie rozmawiali o Jezusie, rozmawiali o tym, no, jak zaufali Mu, rozmawiali o tym, jak czynił cuda, rozmawiali o tym, co widzieli, czego doświadczyli i rozmawiali o tym, jak został wydany, jak go biczowano, jak cierpiał, jak umarł i jeszcze coś więcej. I rozmawiali o tym, co się stało z jego ciałem. O tym rozmawiali. Ale zobaczcie, i byli przygnębieni. I w którymś momencie, jak oni sobie tak szli, nie wiem ile tak szli, przyłączył się do nich jakiś nieznajomy człowiek. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą? Nie? Więc ten zdziwiony taki Kleofas odpowiada mu coś takiego. Czyż ty jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? A ten nieznajomy mówi, co? Czyli tak naprawdę chodzi o to, że co takiego się stało, nie? To jest to pytanie, co takiego się stało? No, tak jakby nie wiedział, nie? I wtedy z tych uczniów wylewa się cały żal, całe rozgoryczenie, całe te zawiedzione nadzieje. I opowiadają od 19 wersetu. Z Jezusem Nazareńskim, który był mężem prorokim, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz potem wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. Więc mały komentarz do tego. Albo może jeszcze reakcja tego nieznajomego. Zobaczcie, jest taka ostra, aż nieprzyjemna, tak bym powiedział. O głupi i gnuśnego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Głupi i gnuśnego serca. Myślę, że bardzo mocno ten nieznajomy powiedział. Więc wydaje się, że uczniowie tak naprawdę wracali do miejsca swojego zamieszkania. Prawdopodobnie oni mieszkali w Emaus. Minęły 3 dni, oni tutaj mówią o tym, że minęły 3 dni. Według wierzeń żydowskich dusza jakby blisko jest tego ciała jeszcze przez 3 dni. Nie? Więc minęły 3 dni, więc ta dusza już nie jest blisko ciała. Nic nie może się już wydarzyć. Jezus nie żyje. Nawet ta wiadomość od kobiet, że aniołowie powiedzieli, że on żyje, czy to stwierdzenie Piotra i Jana, którzy widzieli ten pusty grób, nie przekonały ich do tego, żeby zostać w Jerozolimie i zaczekać, co się tak naprawdę wydarzyło. Dlaczego, jak myślicie? Ja myślę dlatego, że oni nie byli naiwni po prostu. Oni wiedzieli, że ludzie nie zmartwychwstają. Zauważcie też, że uczniowie określili Jezusa jako proroka, który działał, nauczał. I zauważcie, że ich nadzieje mesjańskie, to co myśleli o Mesjaszu, tak naprawdę nie różniło się od tego, co myśleli Żydzi po prostu tych czasów o Mesjaszu. Oni myśleli, że to będzie król, tak, który wyzwoli Izraela. O tym myśleli. Myśleli o ziemskich, o politycznych sytuacjach. I tak naprawdę tą sytuacją, tą zniknięciem ciała, śmiercią Chrystusa, czuli się rozgoryczeni, zawiedzieni, zupełnie nie rozumieli, co się dzieje i widzieli, że ten Mesjasz nie żyje, ten, w którym pokładali nadzieję. Nawet do głowy im trudno było przebić się z taką myślą, że coś się mogło wydarzyć, że mógł zmartwychwstać. Dlatego, że wiedzieli z doświadczenia, że ludzie nie zmartwychwstają. Może dlatego słowa tego nieznajomego są tak ostre. O głupi i gnuśnego serca. I od tego momentu, co zrobił Pan Jezus? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I ciekawi jesteście, jak to mogło wyglądać, takie nauczanie przez, nie wiem, 1,5 godziny może jeszcze szli sobie. I Jezus tłumaczył im od samego początku. Nie wiem, może, może zaczął od samego początku, czyli powiedział Bereshit bara Elohim, tak? Czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i rzekł Bóg. Nie? I może tłumaczył im, czy nie widzieliście, że Bóg stwarzał słowem, bo czy nie rozumiecie, że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem słowo, ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Czy nie widzicie, że to Syn Boży, wieczne słowo, Logos, jest tym, przez którego wszystko powstało i bez niego nic nie powstało i on jest tym Mesjaszem. I wiecie, ten wieczny Logos, Mesjasz i Bóg stał się człowiekiem. Znacie słowo proroka Izajasza? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Rozumiecie Immanuel? To znaczy Bóg z nami. I posłuchajcie tego fragmentu z proroka Zachariasza. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny, i jedzie na ośle, na oślęcu źrebięciu oślicy. Czy wam to nic nie przypomina? Czy nie przypomina wam coś? Ten król wjeżdżający na osiołku? Albo posłuchajcie, proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród braci twoich, jego słuchać będziecie. Czy nie rozumiecie, że to jest o Mesjaszu? Jemu właśnie zostały przekazany cały sąd nad ludźmi i stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Albo nie czytaliście proroka Dawida? Przysiąg Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wielki według porządku Melchizedeka. Czy nie rozumiecie, że to jest o Mesjaszu, który został kapłanem nie według prawa, nie z pokolenia Lewiego, ale według porządku Melchizedeka i sam z siebie złożył ofiarę zapowiedzianą i został kapłanem. I ta ofiara jest zapowiedzią kapłaństwa Mesjasza, kapłaństwa nieprzemijającego i ofiary raz na zawsze. Albo przypominacie sobie słowa Izajasza. Jak myślicie, o kim tu mowa? Posłuchajcie. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan dotknął karą za winę nas wszystkich. Ten nieznajomy dalej tłumaczył. Widzicie, że Izajasz przepowiedział śmierć, ale wyjaśnił też znaczenie tej śmierci. Powiedział, że to jest za winę wszystkich ludzi, za grzechy wszystkich ludzi. To jest znaczenie śmierci Mesjasza. Zrozumiejcie więc, że według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. A jaką śmiercią miał umrzeć Mesjasz? Czy pamiętacie ten psalm? Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje, mogę policzyć wszystkie kości moje. Oto przyglądają się, sycą moim widokiem, między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Czy zauważyliście, że jest tu mowa o przebitych rękach i nogach? Czy zauważyliście, że chodzi o ukrzyżowanie? Czy ciągle nic do was nie dociera? I w końcu Mesjasz miał zmartwychwstać. Czy nie rozumiecie Dawida, gdy pisze, dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. Rozumiecie, że Mesjasz zmartwychwstał dzięki mocy Bożej. Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby był przez nią pokonany. Dlatego nie szukajcie żyjącego pośród umarłych. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on zniknął sprzed ich oczu. Czy to nie jest dziwne, że gdy Jezus wyjaśniał im to wszystko, do nich to wszystko nie docierało? On wyjaśnił im wszystko ze Starego Testamentu, wszystko, co możliwe jest w ciągu, nie wiem, półtorej godziny, nie? Co dotyczyło Jego, a ich oczy były zamknięte. Oni nie widzieli Go. Jak myślicie, dlaczego? Ja myślę, że tak naprawdę dlatego, że oni nie byli naiwni. Oni wiedzieli, że ludzie nie zmartwychwstają. Oni wiedzieli to. Oni nie doświadczyli czegoś takiego. Ich oczy trzeba było dopiero, jak Jezus podczas posiłku, jak ojciec z rodziny siadł, nie, i dzielił, zaczął dzielić chleb, odmówił błogosławieństwo, nagle olśniło ich. Myślę, że to łaska Boża ich dotknęła, że nagle zobaczyli, aha, to był Jezus. Tam, pamiętacie, mówią, serce nasze pałało. Coś rozumieli, coś wydaje się, że docierało, a jednak nie mogło się przebić przez ich umysł. Wtedy uczniowie, czytamy dalej, że wrócili w pośpiechu do Jerozolimy, opowiedzieli to wszystkim apostołom zebranym, dowiedzieli się, że rzeczywiście Jezus zmartwychwstał, bo Piotr nawet go zobaczył już, więc chyba już tak się stało. I wtedy, a gdy to mówili, on sam stanął wśród nich, rzekł, pokój wam. To jest ciekawy fragment. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście stworzeni, zatrwożeni, czemu wątpliwości budzą się, wątpliwości budzą się w waszych sercach. Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im, macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Ja jak czytam ten cały fragment o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to jak spotykał kolejnych ludzi, wiecie, zauważam coś takiego, że jakby Pan Jezus daje coraz większej ilości ludzi, się pokazuje, to jest jedna rzecz, i daje coraz mocniejsze dowody, że naprawdę zmartwychwstał. Bo i tutaj, zobaczcie, apostołowie zobaczyli go i co powiedzieli? To duch. Nie, dlaczego? Bo oni nie byli naiwni, nie? Oni wiedzieli, że ludzie nie zmartwychwstają. I wtedy co Jezus zrobił? Pozwolił im dotknąć się. Tak zwana metoda naukowa, nie? To się chyba nazywa organoleptyczna, tak? Że mogli go dotknąć, tak? I wtedy pokazał im też nogi i ręce. Prawdopodobnie pokazał im pozostałości, blizny po ukrzyżowaniu. I zauważcie, co potem. Oni go dotknęli. Czytamy, uwierzyli? Nie. Oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się. Więc chodzi o to, że oni z jednej strony zaczęli się cieszyć, hura, halleluja, ale z drugiej strony nie wierzyli. Nie wierzyli temu. To jest niesamowite. Dotknęli, naukowo zbadali i nie wierzyli. Więc Pan Jezus mówi, dajcie tutaj mi coś do jedzenia. I jadł przy nich. To był kolejny dowód, żeby ich pokazać, że On naprawdę żyje, zmartwychwstał. Nie? Zobaczcie, jak patrzymy na tych uczniów, oni wcale nie byli naiwni. To nie byli starożytni, głupi ludzie, którzy uwierzą w jakieś bajki. Oni naprawdę byli tak normalnie po ziemi stąpającymi ludźmi, którzy wierzą tylko w to, co jest naprawdę, co naprawdę się mogło wydarzyć. Po tym, jak oni zjedli, w końcu Pan Jezus otworzył im umysły, aby rozumieli Pismo, podobnie jak tym uczniom, z którymi spędził w drodze do Emaus trochę czasu. I tak samo tutaj wyjaśnił apostołom to wszystko, co do niego dotyczyło. Prawdopodobnie i tak samo apostołowie, tak jak i tamci uczniowie, nie mogli do tej pory zrozumieć tego pisma, szczególnie tych trudnych fragmentów, o których się prawdopodobnie nie za bardzo mówiło i nie chciało myśleć odnośnie śmierci, odnośnie cierpienia tego przyszłego Mesjasza. Dopiero po tych dowodach, wydaje się, tak naprawdę oni byli gotowi uwierzyć. Zobaczyli, że w piśmie to było pokazane, mogli dotknąć, zobaczyli Jezusa i zobaczyli, że je. I myślą, no pewnie w takim razie musiał zmartwychwstać. No co zrobić? Nie ma już jak to sprawdzić, nie? Więc myślę, że tak się wydarzyło. I po tym oświeceniu, po tym jak im to wszystko wytłumaczył, dopiero ich posyła i mówi, i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Wy jesteście świadkami tego. Więc to są ci ludzie, którzy widzieli Jezusa, którzy dotykali Jezusa, którzy widzieli jak jadł. I oni mieli być świadkami tego, co się wydarzyło. Więc jak myślę o tym całym opisie, to myślę coś takiego, że tak naprawdę zmartwychwstanie Chrystusa to jeden z najbardziej rzetelnie udokumentowanych historycznie faktów. Wiecie, że to jest historyczny fakt. Ponad 500 ludzi prawdopodobnie miało okazję, nie wiemy, czy mieli wszyscy okazję dotknąć Jezusa, ale wielu miało okazję dotknąć Jezusa. Widzieli, jak je, widzieli Go, rozmawiali z Nim. Więc myślę, że to jest naprawdę jeden z najbardziej rzetelnie udokumentowanych faktów. I wiecie, co jest jeszcze tym faktem? Myślę, że tym faktem jest to, że my tutaj jesteśmy. Tym faktem jest to, że ci ludzie, ci świadkowie byli na tyle oddani temu głoszeniu, że poszli, głosili na cały świat. I na tym fundamencie, na fundamencie zmartwychwstania został zbudowany Kościół. A ci świadkowie nie byli wcale naiwni. Paweł pisze, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to po co przejmować się nauczaniem jakiegoś człowieka, Żyda? Nie? Po co przejmować się? Po co przejmować się jego śmiercią? Po co być moralnym, chodzić do kościoła? Po co? Po co w ogóle żyć? Jednak jego uczniowie, którzy nie byli tymi naiwnymi ludźmi, twierdzą, że widzieli go, że słyszeli go, że dotykali go, rozmawiali z nim. I głosili na całym świecie, że Chrystus zmartwychwstał. I jak popatrzymy w Dzieje Apostolskie, popatrzymy na kazania Piotra, Pawła czy Szczepana, to wiecie co? Zmartwychwstanie jest częścią, absolutną częścią dobrej nowiny. Chrystus zmartwychwstał. Mesjasz zmartwychwstał. Myślę, że chrześcijanie tych pierwszych wieków, tych, których czasami podziwiamy, pamiętacie, oni ginęli na arenach, byli torturowani, cierpieli, umierali za wiarę. Myślę, że oni absolutnie byli przekonani, że Chrystus zmartwychwstał. Myślę, że dlatego nie była im straszna śmierć. Nie był im straszny miecz Rzymu. Dlatego też myślę, że ich życie było takie pełne mocy i obecności Bożej. Dlatego to ich życie było takim niezwykłym życiem. Ich nadzieja była związana nie z tym fizycznym czymś, nie z tym światem, ale z tym, który nadejdzie. I wiecie, wierzyli, że zmartwychwstaną, podobnie jak Jezus zmartwychwstał i będą przebywać na wieki z Bogiem. Będą mieć nowe, przemienione ciała, których nie dotyka choroba, starość, śmierć, na podobieństwo ciała Chrystusowego. Co więcej, tak sobie pomyślałem, nie będzie problemów na przykład z dziećmi, nie? Nie będzie problemów też z żoną czy mężem. Nie? Nie będzie tego wszystkiego. Oni tak naprawdę wierzyli, że życie dopiero się zaczyna. Dlatego Paweł pisał: opowiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. I myślę, że tak praktycznie, tak naprawdę przez to zmartwychwstanie Chrystusa widzimy, że Pan Bóg nie zgadza się na ten taki świat, w którym żyjemy teraz. Wiecie? Myślę, że Pan Bóg nie zgadza się na śmierć, nie zgadza się na choroby, nie zgadza się. I wierzę, że Bóg chce przemienić to wszystko. Myślę, że Panu Bogu nie podoba się, może nie zgadza się, ale nie podoba się śmierć, cierpienie, choroby. I myślę, że Pan Bóg chce już tutaj dawać nam takie małe znaki z tego świata, do którego zdążamy. I dlatego wchodzi ten świat i myślę, że działa. Rozumiecie? Myślę, że dlatego uzdrawia. Dlatego działa. Dlatego czyni różne rzeczy. I często tym narzędziem, którego używa, to jesteśmy my. Bo my nie należymy już tak naprawdę, pamiętacie, Paweł pisze, nie należymy do tego świata, ale należymy do tego świata niebieskiego. Już tam jesteśmy. I myślę, że już widzimy takie trochę przebłyski tego, co nas tam czeka. Ale też wiemy, że w końcu Bóg zakończy istnienie tego świata, tego złego świata, tego świata, który do Niego nie należy. Usunie wszelkie zło, wszelkie cierpienie, wszelką śmierć. Da nam nowe ciała. I wtedy w tym nowym niebie, ziemi, w tym nowym Jerozolimie, takim potężnym, pamiętacie, jak pastor mówił o tym, będziemy żyć w obecności, przebywać w obecności Boga na zawsze już, na wieki. Teraz chciałem zapytać braci i siostrę, czy wierzysz, że Jezus zmartwychwstał? Tak? Tak słabo. Tak, jak uczniowie, tak? Naprawdę? No, czy wierzysz, bracie, że Pan Jezus zmartwychwstał? Tak? Więc tak naprawdę, jak popatrzymy na to, na zmartwychwstanie Chrystusa, to jest rewolucja. Jeżeli naprawdę wierzymy w to, to jest absolutna rewolucja na tym świecie. Absolutna rewolucja w naszym życiu. To jest zupełnie, jeżeli naprawdę wierzymy, to zmienia wszystko w naszym patrzeniu na to życie. I tak naprawdę wtedy nie tak straszny jest ani miecz Rzymian, ani prześladowanie, ani rak, ani choroby, ani śmierć w końcu. Dlatego, że my nie należymy do tego świata. Z Chrystusem będziemy na wieki przebywać w innym ciele, bez chorób, bez śmierci, bez cierpienia. I chciałbym, żebyśmy naprawdę wierzyli w to, żeby nasze życie było kompletnie przemienione, pełne mocy Bożej i obecności Boga w naszym życiu. Amen.